Nasz gość dnia.
A naszym dzisiejszym gościem dnia jest biskup Artur Ważny, biskup diecezji sosnowieckiej. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże, witam.
Jak Kościół odnajduje się w świecie galopującej cyfryzacji, rewolucji cyfrowej, sztucznej inteligencji, no, która daje nam taką namiastkę relacji?
Myślę, że trochę zachowuje się jak święty Piotr, który widzi Jezusa idącego po jeziorze, jest zachwycony, mówi: pozwól mi przyjść do siebie, więc Jezus mówi: chodź. No i Piotr wyruszył, ale w pewnym momencie zaczął tonąć. Więc dla mnie cały ten świat cyfrowy to jest takie wielkie jezioro galilejskie, po którym mamy chodzić. Jezus nam nie zabrania, zaprasza nas do tego razem z Nim, ale trzeba uważać, żeby się nie utopić, żeby się nie dać po prostu pogrążyć tym falom, które mogą nas rzeczywiście zniszczyć. Ale same w sobie są bardzo dobre i można komunikować się, można tworzyć różnego rodzaju jakieś tam analizy. To jest wszystko potrzebne, natomiast ważne jest to, żeby nie tracić z oczu Jezusa i ludzi, żeby budować relacje.
Kościół nie może ignorować tych dynamizmów, które tworzą naszą współczesność?
No nie może, bo to jest ten świat, który jest teraz posłany. Dla mnie ważna jest taka ewangeliczna modlitwa Jezusa. Nie proszę, żebyś ich zabrał z tego świata, ale żebyś ich ustrzegł od złego. My jesteśmy do tego świata posłani. Tu i teraz, tacy, a nie inni. Oczywiście ja jestem jeszcze analogowy i wielu ludzi jest analogowych, ale to nie znaczy, że mamy w tamten świat uciekać, zamykać się i być sceptycznymi wobec tego, co nowe. To są wyzwania. Pewno trzeba nowych ludzi również, albo zmiany mentalności. Jedno i drugie jest ważne. Więc nie ma się czego bać.
Ksiądz biskup często mówi o tej zmianie mentalności, ale jakoś trudno chyba nam to wszystko wychodzi.
Tak, bo no, lubimy to, co znane, czujemy się jakoś bezpiecznie. Wyzwania, owszem, zawsze jakoś są intrygujące, ale często dla młodych ludzi, bo na tym polega też młodość, że wyzwania pobudzają i sprawiają, że idziemy do przodu. Starsi są bardziej zachowawczy, bardziej z rezerwą. No i ważne, mówię, żeby to jedno z drugim łączyć, tak? Żeby i Piotra, i Jana młodego, i innych jakoś we wspólnocie zbierać i żeby cała wspólnota odpowiadała na te wyzwania, bo wtedy w wspólnocie jest bogactwo różnych charyzmatów, darów, talentów, kompetencji i możemy się łatwiej odnaleźć.
Papież Leon XIV napisał tę encyklikę o godności człowieka w dobie tej sztucznej inteligencji i on tam pisze, że o tej namiastce relacji też, ale też o tym, że sztuczna inteligencja daje nam łatwe odpowiedzi, sterowane też przez algorytmy. Chyba starsi ludzie, ci analogowi, myślę już tacy nawet może po 40, jest im, no właśnie, łatwiej. Oni chyba bardziej szukają. A co z tymi młodymi, którzy będą bazować na tych odpowiedziach, prostych odpowiedziach, nie będą uczyli się szukać, nie będą cierpliwi w tym szukaniu?
Myślę, że to jest także nasza rola, tych, którzy mają to doświadczenie analogowe, po to, żeby mówić o pewnych zagrożeniach, ale nie z takim strachem, lękiem i przerażeniem, ale żeby uczulać, żeby wychowywać. No, ale i tak myślę, nie unikniemy takich sytuacji, że młodzi ludzie będą sami, tak jak to oni, i będą popełniać błędy, więc myślę, że samo popełnianie błędów nie jest niczym złym. Ważne, żeby umieć się do nich przyznać i próbować się cofnąć i nowych, właściwych, sprawdzonych dróg no, pilnować. Także na pewno to jest jakieś wyzwanie. Ja myślę, że z jednej strony korzystne, bo możemy jakoś z tego nowego świata czerpać. Ja sam korzystam ze sztucznej inteligencji, różnych statystyk, analiz. To jest bardzo potrzebne, ale to ciągle gdzieś bazuje na tym, co już było, na przeszłości, tak? Na tych rzeczywistościach, które się stały. A my jesteśmy ludźmi nadziei, jak sama nazwa tutaj radia mówi. Nie boimy się marzeń, nie boimy się tego, co Bóg nam proponuje. Tak? To wszystko jest nowe, to jeszcze nie jest określone. Więc bardziej chodziłoby o takie rozeznanie tego, co Bóg do nas mówi i czy to rzeczywiście jest ta droga. Więc ja jestem pewien jakiegoś takiego pokoju w sercu.
A dlaczego coraz mniej ludzi znajduje w Kościele albo coraz mniej szuka w Kościele odpowiedzi na pytania dotyczące sensu ich życia?
Myślę, że tutaj jest wiele problemów, które są przyczyną. Na pewno to, co możemy tak nazwać, no, globalizacją, To jest to, co sprawia rozwój technologii właśnie, że to fascynuje, że to pociąga. Zdobycze techniki pokazują, że człowiek coraz więcej rozumie, wie, potrafi sobie wiele spraw wytłumaczyć. No i tu pojawia się taka pokusa, że skoro tak, to my możemy sobie sami radzić bez Boga na tym świecie. To, co jest chyba rzeczywiście najgorsze dzisiaj, to tak jak tu już rozmawialiśmy przed programem, jakaś taka obojętność, która dotyczy ludzi, taka apateia, jak to się mówi często, więc takie wzruszenie ramionami, tak? Więc to jest jakby jakaś jedna przyczyna. Inna to taka, że wielu ludzi mówi tak, my już Kościół znamy, on nam nic nowego nie zaproponuje. To już jest stare małżeństwo, rozwiedliśmy się z Kościołem i teraz my nawet jeśli chcemy proponować coś nowego, atrakcyjnego, pewne rzeczy zrozumieliśmy, wychodzimy naprzeciw, to ta żona, która nas zostawiła, mówi, ja cię znam.
Ja ci już nie wierzę.
Nie wierzę ci, nic od ciebie nie oczekuję, więc to jest jakby nawet jeszcze trudniej, tak? Bo ciągle mamy to przekonanie jako Kościół, że mamy dobrą nowinę, że mamy to, co najważniejsze, Chrystusa przede wszystkim. No ale problem jest taki, jak go pokazać dzisiaj, tak? Żeby nim nie przestraszyć i żeby zachwycić ludzi Jezusem i żeby do Niego wrócili.
To co zrobić, żeby ta żona wróciła do tego męża?
Przede wszystkim chodzi o własne świadectwo. Myślę, że nie ma jakichś innych sposobów. Jak patrzymy na pierwszych chrześcijan, bo w jakiś sposób wracamy do dziejów apostolskich, to widzimy, że ta fascynacja osobą Jezusa, budowanie wspólnoty na tych wartościach, które daje Ewangelia, pociąga ludzi wciąż. I to jest też niesamowite. Jak rozmawiałem niedawno z jednym kapłanem, mówi, że wyjechał z młodzieżą na rekolekcje weekendowe, to tak do soboty, do popołudnia było bardzo ciężko, trudno. Oni nie rozumieli, po co tutaj są. Ciągle komórki, ciągle ten świat cyfrowy ich fascynował. A później coś się stało po południu w sobotę. Niedziela już była inna i nie chcieli wyjeżdżać. Więc jakaś odtrutka chyba nastąpiła przez te kilkanaście godzin, kiedy oni poczuli siłę relacji, siłę drugiego człowieka, spotkania twarzą w twarz, że to ciągle jest mocne w każdym człowieku, tak jesteśmy stworzeni. No ale potrzeba czasu i jakiegoś procesu, żeby do tego mogło dojść, że my się fascynujemy na nową Ewangelią. Więc wracając do pytania, nasze świadectwo, nasza fascynacja Jezusem i życie inne niż ten świat pokazuje, będzie przyciągało.
I to jest właśnie odtrutka, ta Kościół, wspólnota, relacje, odtrutka na samotność, na to ich porównywanie się często. Kiedy się porównujemy, zawsze od kogoś będziemy się czuli gorsi. I właśnie w tej byciu razem, takim tak, analogowym, jest
to sens? To było takie pytanie, które młodzi mi zadali na Lednicy. Byłem teraz na Lednicy i też takie pytanie zadawali i odpowiadałem właśnie o tej samotności w sieci, o tej takiej izolacji, w której się znajdują. I odpowiedź moja była też taka ewangeliczna, pokazująca to, co działo się z Jezusem, który był w domu, obleganym przez ludzi i trudno było się tam dostać. I oni, przyjaciele jego, przez dach spuścili tego młodego człowieka, tego sparaliżowanego człowieka. Więc jest jakiś taki paraliż samotności w sieci i potrzeba wspólnoty, która wierzy, że jednak Jezus jest tym, który da rozwiązanie i która z determinacją spróbuje znaleźć sposoby, żeby tego człowieka do Jezusa przyprowadzić i wtedy się wszystko zmienia, więc jest nadzieja. Znowu wracamy do nadziei.
A klerykalizm jest gdzieś problemem i czyim problemem? Księży czy też części wiernych, którzy chcą, tu powiem potocznie, skakać też trochę wokół księży?
Klerykalizm to jest troszkę taka inne imię pychy, takiej zarozumiałości, postawienia księży trochę w innej sytuacji, w innej roli. I to dotyka wszystkich, tak? Mówienie ekscelencja gdzieś wszystkich zaraziło i to myślę, że jest do zmiany dużej. Ostatnio byliśmy na Jasnej Górze i to było takie spotkanie osób modlących się za kapłanów i tematem było kapłaństwo urzędowe w służbie kapłaństwa powszechnego, chrzcielnego, tak? Więc raz, że trudny temat dla ludzi w ogóle nowy, co to jakieś kapłaństwo chrzcielne, ale właśnie odkrywanie, że to jest odwrotnie, tak? Że kapłaństwo urzędowe ma służyć kapłaństwu powszechnemu w tym, żeby Bóg był uwielbiony, żeby ludzie byli zbawieni, więc no, paradygmaty muszą się zmienić. To z różnych względów ten klerykalizm się rodzi, ale też takiego naszego, sam mówię o sobie, takiego poczucia wyższości, nie wiem, że mam jakieś szczególne uprzywilejowane miejsce w Kościele. I to jest taki też wielki kłopot, więc na pewno ta pycha zraża trochę do kościoła. Ja zresztą mam taką, taką koncepcję 5P, czyli takich grzechów na P, które kościół dotykają. To pycha jest pierwszym. Potem mamy kwestię pedofilii, czyli tych różnych skandali, które się dokonywały i nie umieliśmy sobie z nimi poradzić. Kolejna rzecz to polityka, czyli jakieś takie uwikłanie w system władzy, że Kościół próbuje wpływać, ale dzisiaj widzimy, że i polityka lubi wpływać bardzo na Kościół. Kolejna rzecz to są pieniądze, czyli też jakaś niejasność finansowa i brak przejrzystości, transparentności. No i to, co chyba jest jakby też tematem naszej rozmowy, to jest pustka. Pustka duchowa. Często ludzie w różnych sondażach, analizach mówią o tym, że dzisiaj w Kościele brakuje im takiej duchowej strawy. Oczywiście pewno nie tutaj w diecezji łomżyńskiej, nie? Czy tutaj na wschodniej części Polski, gdzie ta religijność jest inna, chociaż też być może postawiona na taką duszpasterską opiekę związaną z sakramentami, ale jeśli chodzi o coś więcej, to wielu ludzi już nie umie znaleźć, tak? Nie potrafi, więc no, potrzebujemy tę pustkę jakoś zapełnić duchowością pogłębioną.
A jeśli chodzi o ten klerykalizm, są księża przekonani, że wierni muszą obok nich skakać, chodzić na palcach. Co powiedziałby ksiądz takiemu, ksiądz biskup takiemu księdzu, który w takim poczuciu wzrasta, żyje?
Trudno cokolwiek mówić, póki ma takie relacje ustanowione gdzieś tam w parafii, to on zruszy ramionami, tak? Bo to jest dla niego korzystne. Ale myślę, że przychodzi taki czas, że już coraz mniej księży taką postawę gdzieś tam prezentuje. Trochę nowa sytuacja społeczno-polityczna sprawia, że czujemy się trochę upokorzeni, czujemy się trochę pozbawieni pewnych przywilejów i to uczy trochę
pokory
chodzenia po ziemi. Tak jak na przykład ja nie mam kogoś, kto by gotował, więc na razie sobie radzimy sami. I to też jest takie bardzo sprzyjające budowaniu relacji i może nie sprzyjające zdrowiu, ale tworzeniu takiego normalnego bycia z ludźmi, tak? Więc trochę życie uczy. Upokorzenie, takie sytuacje trudne sprawiają, że zaczynamy chodzić po ziemi. Brak ludzi w kościele, więc to szukanie ludzi jest też ważne, nie? Że może przyjdzie taki moment, że zrodzi się takie poczucie, może nie od razu ewangeliczne, ale takie praktyczne, życiowe, że muszę wyjść, szukać ludzi, bo ich nie ma.
No właśnie, a to, że nie ma ludzi, to może być szansą dla niektórych wspólnot, dla niektórych parafii? Właśnie te rozmawiamy o relacjach, bliższe relacje wtedy?
Ja cały czas tak myślę o kościele, że cokolwiek się dzieje, to jest to jakaś szansa, czyli jakiś kairos. Każdy kryzys jest jakimś kairosem, czyli takim czasem łaski, kiedy Bóg nam pokazuje, że mamy się nawrócić, mamy zmienić myślenie, rozeznawać i próbować szukać rozwiązań. Misja nasza jest w każdym czasie, tu i teraz. To nie jest obrażanie się na świat, to nie jest
czekanie, aż ci wierni sami przyjdą.
Czekanie i narzekanie, tylko tak jak uczniowie w wieczerniku, tak siedzą. I oni by tam siedzieli wiecznie, gdyby Jezus nie przyszedł i nie powiedział, macie ducha i idźcie, tak? I o to chodzi, żeby nie być w zamknięciu, w lęku, w strachu, nie być uwarunkowanym zewnętrznymi okolicznościami niesprzyjającymi, bo jak widzimy w Jerozolimie nic się nie zmieniło, dalej była okupacja rzymska, dalej arcykapłani grozili śmiercią apostołom, a oni wyszli do tych samych ludzi, oni się zmienili, tak? Więc w ewangelizacji ważne jest no, to, żeby mieć relację z Jezusem i być posłusznym Duchowi Świętemu i słuchać ludzi, bo Duch Święty też przez ludzi mówi.
Przyszedł ksiądz biskup do diecezji targanej skandalami. Jak się odbudowuje zaufanie? Co jest tutaj najważniejsze?
Najważniejsze to jest przede wszystkim powrót do Ewangelii, do takich podstawowych właśnie zasad, do świadectwa, ale też do prawdy, do stanięcia w prawdzie. Bez prawdy nie ma pójścia dalej, bo kłamstwo jest takim pierwszym grzechem szatana i pokusą, do której nas zaprasza. Więc najpierw to chodzi o takie stanięcie w prawdzie. Tak to postrzegaliśmy, stąd powołanie komisji, która działa jeszcze do tej pory, bo pewne rzeczy ciągle sprawdza, jakby analizuje, bo chce na tyle, na ile to możliwe, pokazać sobie i ludziom, że chcemy żyć w prawdzie. Potem piękne doświadczenie, które mamy, peregrynacji ikony jasnogórskiej. Właśnie w najbliższą niedzielę będzie zakończenie. Te miesiące były cudowne, kiedy Maryja przychodziła do parafii, niby taka stara, ludowa praktyka, ale ludzi przyciągała. Oczywiście przede wszystkim starszych, ale oni też potrzebują takiego uzdrowienia, więc Maryja jest takim balsamem, ale też magnesem, który przyciąga. I trzecia rzecz, która się teraz zaczyna, to synod. Więc idziemy do przodu, tak? Stanęliśmy w prawdzie, chcemy doznać uzdrowienia, poprosiliśmy Pana Boga o miłosierdzie i teraz idziemy do przodu jako Kościół, który nie chce się zatrzymać, ale chce być misyjny, tak jak Jezus każe.
I ta transparentność jest ważna dla ludzi?
Tak, było trochę lęku, takich niepokojów, obaw, co to będzie. Niektórzy mówili, że to jest uderzenie w Kościół, niszczenie Kościoła, że tak nie można. Ale i księża, i świeccy widzę po tym czasie, kilku miesięcy, kiedy ten raport został cząstkowo opublikowany, jakby poczuli taką ulgę, takie zrzucenie z barków ciężaru, który nieśli. Zaczynają się prostować, zaczynają oddychać świeżym powietrzem, tak jak po burzy takie ozonowe powietrze przychodzi, to tak czuję, że wielu tak zaczyna mówić. I to jest takie piękne, że nie żyjemy już w szakach, przerażeni, zawstydzeni, ale tak jak psalm mówi, nie spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem, więc stajemy przed nim, przed Jezusem, chcemy wyznać prawdę, bo nie jest prawdą. No i ten wstyd schodzi, tak? A teraz trzeba się zabrać do roboty. Misja przed nami.
Powiedzieliśmy o tym dawaniu świadectwa i rozmawiamy, dyskutujemy godzinami, miesiącami, już latami o tym, dlaczego młodych ludzi nie ma w Kościele, a dlaczego nie ma ich rodziców, 30-40-latków?
Znowu pewno są różne przyczyny. Jedna z nich to jest taka fascynacja tą nowoczesnością chyba, która przyszła, której nie mieliśmy, sam pamiętam, 80-90 lata, że wielu rzeczy nie mieliśmy jako dzieci, jako młodzi. Teraz widzę, że to był taki czas dosyć prosty, wybory. Dzisiaj pewno młodzież ma trudniej. Ale dorośli, rodzice właśnie poszli w ten świat bardzo tak ostro. Pewno zapomnieli o wielu sprawach, o relacjach, o tym, że ważne są te wartości rodzinne. Owszem, mają jeszcze dzieci, mają rodziny, ale niejednokrotnie zapominają, że to jest takie najważniejsze. No i przy tym gdzieś opuścili Pana Boga. Paradoksalnie mieliśmy religię w szkole, tak? Przez te 30 lat. I to też pokazuje, że to był bardziej taki model zewnętrzny, edukacyjny, a mniej jakby dotykający serca. No, oczywiście to jest uogólnienie, ale no, widzimy po owocach, że brakło tej katechezy w parafii, czyli przekazu wiary w środowisku wiary, we wspólnocie, także w rodzinie. Kiedy rodzice byli zwolnieni z obowiązku, mieli takie poczucie, no tak, to jest mój obowiązek, ale szkoła go załatwi, Kościół, no my zajmiemy się czymś innym.
Nie? A może mówili, ja nie wiem, jak o tym powiedzieć dziecku. I niech to zrobi właśnie szkoła.
Tak, no i to było takie wygodne i ze strony rodziców, i z naszej strony, jako duszpasterzy. I stąd no, taki rozdźwięk się pojawił, więc dzisiaj, kiedy chcemy wrócić do takiego modelu właściwego, to mamy pewien kłopot, żeby to najpierw mentalnie przepracować, no a potem, żeby praktycznie podjąć.
Wracamy do tej zmiany mentalności, także w tym temacie.
Tak, no bo to jest ważne, bo można wejść w jakieś postawy, które są sztuczne, które są jakimś aktorstwem, teatrem, ale nie być do tego przekonanym. Wielu z nas tak potrafi, nie? Zagrać sobie rolę w danej sytuacji, bo tak trzeba. Natomiast kiedy mentalność się zmienia, to wtedy postawa jest bardziej naturalna, jest oczywista, jest autentyczna i świadectwo jest wtedy prawdziwe, tak? To od razu widzimy, ludzie to wyczuwają, że to jest prawda i za prawdą pójdą. Natomiast za teatrem, za udawaniem niekoniecznie.
I może dlatego też poszli za Mają Chwalińską. Tu muszę na koniec naszej rozmowy jeszcze wspomnieć, bo wiem, że tenisistka zrobiła na księdzu biskupie ogromne wrażenie. Swoją właśnie tym uporem, tym dążeniem takim do sukcesu i tą skromnością jednocześnie.
Tak, bo to jest dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, z mojej diecezji. I rzeczywiście taka jej wyjątkowa postawa. A jeszcze niedawno dowiedziałem się właśnie, jak to wszystko się tak rozgrywało. Że jeden z proboszczów mówi, jak to przed paru laty przyszła poprosić o bierzmowanie, tak? I to było też takie piękne, że zdradzę takie intymne rzeczy, ale, ale właśnie z taką pokorą i mówi, że ona chce być bierzmowana, a że to nie ma problemu. Ale ja mam taką dziwną szkołę, nie chodzę normalnie do szkoły, bo mam taki indywidualny tok nauczania. No i oczywiście nie było problemu, żeby przygotowała się do bierzmowania. Więc no, taka urocza osoba i pokazująca, że można osiągnąć sukces ze 114 miejsca, stanąć na podium, nie? Więc to jest takie piękne, a przy tym w takim stylu.
Biskup Artur Ważny, biskup diecezji sosnowieckiej, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Wasze.
Nasz gość dnia.